pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Michał Pocześniak, dzień dobry, na zegarach 17 minut po godzinie 18, jak w każdy wtorek o tej porze zapraszam na audycję Pomoże Polska Europa. Dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie i o polskiej polityce północnej. Moimi Państwa gośćmi są profesor Andrzej Makowski z Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I dr Łukasz Wyszyński, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Witam pana.
Dzień dobry.
Wczoraj odbyło się w uczelni tej naszej jedynej wojskowej na północy konferencja, w zasadzie seminarium naukowe pod tytułem Polityka Północna Polski w kształtowaniu bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego. To na początek takie pytanie, bo polityka wschodnia to jest... Tak jest stwierdzenie, taka nazwa, którą my wszyscy, myślę, że znamy. Jeśli chodzi o politykę północną, co kryje się pod tym terminem, panie profesorze?
No może trochę zacznę żartobliwie, że politykę północną ostatni raz prowadziliśmy bardzo mocno w czasach panowania Wazów na polskim tronie. No, ogólnie możemy powiedzieć, tak lapidarnie stwierdzając, są to przede wszystkim państwa skandynawskie, czyli Norwegia, Szwecja, Finlandia i tutaj możemy jeszcze dołączyć oczywiście Islandię również. Także ogólnie można powiedzieć, jest to polityka prowadzona na tym właśnie kierunku, można nawet tak powiedzieć, północ-południe.
Czyli w takim jeszcze większym uproszczeniu, większość tych państw jest połączona Bałtykiem.
To jest, Bałtyk jest czymś, co nas łączy i generuje wspólne interesy, no ale i wspólne niebezpieczeństwo.
I o tych niebezpieczeństwach dzisiaj porozmawiamy. Premier Szwecji Ulf Kristersson powiedział dosłownie kilka dni temu: obserwujemy rosnącą liczbę niepokojących incydentów na Morzu Bałtyckim, co wymaga od nas przygotowania się na najgorsze. I ogłosił wprowadzenie nowych przepisów zwiększających kontrolę zagranicznych statków na Morzu Bałtyckim od 1 lipca. Te kontrole mają pomóc w walce z rosyjską flotą cieni. To wypowiedź z soboty, a tymczasem nie tak dawno, bo pod koniec maja rosyjski statek z floty cieni wykonywał podejrzane manewry w pobliżu kabla energetycznego łączącego Polskę ze Szwecją. Musiało interweniować nasze wojsko, znaczy się marynarka wojenna. Jak wygląda sprawa bezpieczeństwa i tych kontaktów, i tej polityki północnej, jeśli chodzi o Polskę? Pan doktor Wyszyński.
Polityka sama w sobie, jeżeli jest prowadzona przez podmiot, który taką politykę ma realizować, no musi mieć wyznaczone cele. Te cele powinny być zbieżne z interesami, więc jeżeli patrzymy na kierunek północny, no to musimy się zastanowić, jak Polska identyfikuje te cele. No i te cele niewątpliwie dzisiaj w wyniku procesu dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych są właśnie związane ze sposobem i kierunkami, w jaki Polska pozyskuje energię, pozyskuje węglowodory, pozyskuje w tym oczywiście gaz i ropę naftową. To jest nasze bezpieczeństwo związane z funkcjonowaniem portów morskich i przychodzenia do tych portów towarów, które Polska importuje, ale także eksportuje. No i to są oczywiście kable komunikacyjne i to, o czym pan profesor wcześniej mówił, czyli jakby no pewna wspólnota interesów pomiędzy nami a państwami basenu Morza Bałtyckiego. No jeżeli to wszystko będzie stanowiło dla nas pewien zbiór interesów, no to oczywiście można powiedzieć, że w pewnym sensie oczywistym jest, jeżeli mamy obecnie sytuację geopolityczną, która pokazuje nam no, rosnące albo okresowo rosnące napięcia wobec Federacji Rosyjskiej, no to z akwenu, który już byliśmy bliscy, żeby nazwać morzem ustabilizowanym, czy też taką częścią świata, gdzie będziemy chcieli budować kooperację, no staje się przestrzenią, gdzie strona rosyjska stara się nam bardzo jasno sygnalizować, że identyfikuje nasze interesy i że ma zdolności do tego, żeby nam w te interesy uderzyć, no ostatecznie podnosząc koszty tego bezpieczeństwa, bo to, co pan redaktor mówił, czyli deklaracje polityczne Szwedów, ale także innych państw regionu Morza Bałtyckiego pokazują, że trzeba stworzyć procedury, trzeba mieć determinację polityczną, no i trzeba ostatecznie na końcu mieć jeszcze te zdolności, żeby tym zagrożeniom przeciwdziałać. No a obecnie nie jesteśmy w sytuacji komfortowej, no bo pan redaktor jakby przetoczył ostatni incydent, no ale w ostatnich miesiącach czy latach tych incydentów było sporo, no i część z nich zakończyło się z sukcesem.
Tak, były kłopoty, były przerwane kable teleinformatyczne. Panie profesorze, dlaczego Rosja nie chce odpuścić Morza Bałtyckiego? Zmieniła się sytuacja. Mamy teraz NATO no, prawie dookoła, tak? Zostaje nam Kaliningrad, baza, flota bałtycka. Czemu tego nie odpuszczą?
No to jest, bym powiedział, świetne pytanie, bo ja bym powiedział, odpowiedzią na nie jest poszukiwanie właśnie odpowiedzi na pytanie.
To jest tak istotny akwen dla Rosji?
Co Bałtyk znaczy dla Rosji? To jest bardzo istotny akwen, wbrew pozorom. Mówi się, że to małe morze i tak dalej. Zacznę może od kwestii zasadniczej tutaj dla Rosji. Mianowicie zawsze Bałtyk był dla nich ważny życiowo jako wyjście na Europę. To od czasów Piotra I już wiemy. I kolejne kroki, które Rosja podejmowała w tym celu. Druga rzecz, jaka tu jest istotna, to przede wszystkim kluczowy obszar projekcji wojskowej. On się znajduje na lądzie. Natomiast skrzydło, i to takie poważne skrzydło, znajduje się na Bałtyku. Teraz patrząc na nasze, na fakty, jakie są. Obszar odpowiedzialności działania floty bałtyckiej to jest cały Bałtyk plus Morze Północne od kanału La Manche do Wysp Owczych. Także to jest ich, że tak powiem, obszar odpowiedzialności operacyjnej. I w kwestii właśnie Bałtyku najbardziej istotnym elementem dzisiaj jest element gospodarczy. Element gospodarczy jest tutaj dla Rosji dziś kluczowy.
Bo czyli nie wszyscy... możliwość zablokowania w razie czego tak dostaw
prezydent
do krajów
Putin wyraźnie natowskich powiedział, jeżeli będzie jakakolwiek możliwość, jakakolwiek będzie działanie, będzie utrudniające blokadę statków podążających do portów rosyjskich, to wprowadzi system konwojów. I ten system konwojów będzie tutaj utrzymywany aż do Morza Północnego, aż do kanału La Manche. Czyli tutaj można powiedzieć, taka jest kwestia. Proszę pamiętać, że w tej chwili, jeżeli patrzymy na obroty handlowe rosyjskie, tylko rosyjskich portów, to na pierwszym miejscu mamy Ustługę, na drugim miejscu jest Gdańsk, na trzecim jest Primorsk, na czwartym Sankt Petersburg. Taka jest kolejność obrotów portowych i ja tutaj jeszcze sobie stawiam taki znak zapytania. Przecież od 3 lat mamy embargo.
I mimo także tego
poszukajmy też odpowiedzi płyną na to pytanie. Tak, tutaj te kwestie, ale mówię, znaczenie Bałtyku jest przede wszystkim dzisiaj gospodarcze. Ja już nie mówię o centrach tutaj intelektualnych, biurach konstrukcyjnych, uczelniach wyższych związanych z gospodarką morską i tak dalej, stoczniach, ale po prostu pierwszy element to jest właśnie element gospodarczy, drugi element wojskowy. No i teraz te incydenty, o których pan redaktor wspomina. Dla mnie to jest odpowiedź rosyjska przede wszystkim na wejście Finlandii i Szwecji do NATO. I to jest po prostu jakby brak takiej odpowiedzialności jawnej, natomiast w taki sposób skryty, nękanie, męczenie cały czas w ramach właśnie różnego typu incydentów. I tak to trzeba widzieć, jeżeli przyjrzymy się faktom poszczególnym.
Czy w tej chwili, patrząc się na potęgę militarną, ale nawet nie w tym kontekście wojskowym, tylko w tym kontekście odstraszania czy zapewnienia bezpieczeństwa na akwenie, Rosja nadal jest najpotężniejszym graczem na Morzu Bałtyckim?
Tutaj jednoznacznie trzeba powiedzieć, że tak. Tym elementem jest broń jądrowa. My możemy sobie tutaj różnie dywagować na temat rozwoju sytuacji, że to, powiedzmy sobie wprost, dzisiaj nie ma mody na otwarty konflikt, na działania w szarej strefie. No to z tym mamy właśnie do czynienia. Natomiast musimy mieć z tyłu głowy, jak to się mówi, że wszystko to odbywa się pod parasolem jądrowym Rosji. Niestety, no, takie są fakty.
Patrząc się na jednostki, na okręty i podwodne, i nawodne, i to rozpoznanie elektronicznego, czy tutaj po wejściu Szwecji i Finlandii do NATO ta sytuacja na Bałtyku się zmieniła, panie doktorze?
To zależy.
Będziemy... To jest odpowiedź prawników. Nie, tak, tego jest. Nie uznajemy.
Jeżeli będziemy patrzyli na to w układzie tabelarycznym, czyli liczb pewnych, tak, będziemy patrzyli na wiek jednostek, no to możemy odnieść wrażenie, że potencjał państw natowskich jest wyraźnie większy niż strony rosyjskiej. No, ale pan profesor już o tym wspomniał. Po pierwsze, mamy parasol nuklearny. Po
to
pierwsze,
na chwilę o nim zapomnimy.
Nawet jeżeli byśmy o nim chcieli zapomnieć, no to z perspektywy Federacji Rosyjskiej Bałtyk nie jest jakimś wyodrębnionym obszarem, tylko jest to, można powiedzieć, całościowa układanka, no bo bardziej w kierunku północnym mamy flotę północną, mamy lotnictwo, mamy w tej chwili bardzo długą granicę lądową. Mamy ostatecznie Białoruś, której status, można powiedzieć, w kooperacji z Federacją Rosyjską nie jest do końca jasny. Stacjonowanie tam wojsk, wspólne ćwiczenia wojskowe, więc nawet gdyby miało dojść do eskalacji napięć i nawet ten scenariusz, na który pan profesor zwraca uwagę, że jest mało prawdopodobny, czyli takiej otwartej, pełnoskalowej wojny, ale mimo wszystko poniżej progu wojny atomowej, no to ograniczenie jakby naszej percepcji tylko i wyłącznie do działań na Morzu Bałtyckim byłoby błędem, bo tu oczywiście my posiadamy i zdolności rażenia z lądu, i posiadamy rozbudowane lotnictwo. I mówię, gdybyśmy zestawiali tylko liczby, to jesteśmy w stanie jako NATO oczywiście na Bałtyk wprowadzić więcej jednostek niż flota bałtycka. Tylko że no, nie byłby to konflikt tak ograniczony, jak na przykład widzimy to w tej chwili na Morzu Czarnym, gdzie Ukraina nie ma na przykład pewnej zdolności, a Rosjanie są w stanie te działania w jakimś wymiarze izolować. No, tutaj byłby to konflikt, który angażowałby również najprawdopodobniej inne teatry, inne rodzaje sił zbrojnych, więc takie zestawienie zero-jedynkowe, jak wygląda ten potencjał na Bałtyku, myślę, że jest bardzo trudne w ocenie, bo nawet Rosjanie pokazali, że przed operacją na Morzu Czarnym też byli w stanie z innych swoich związków taktycznych w ramach ćwiczeń różnego rodzaju przemieścić część jednostek, więc my możemy to badać na tu i teraz, możemy patrzeć, jakie są plany. Federacja Rosyjska też w swoich dokumentach strategicznych najnowszych wskazuje, że Bałtyk jest morzem istotnym, tak jak pan powiedział, ekonomicznie, można powiedzieć politycznie, no ale nie ma znaczenia strategicznego dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w takim rozumieniu czysto wojskowym. To są inne bazy i inne związki taktyczne za to odpowiadają.
Ale jednak planuje rozbudowę floty bałtyckiej. Zamówienia trafiają do stoczni i choćby jeśli chodzi o liczbę okrętów podwodnych, ma ich być więcej. Znaczy, czyli to jest... nie odpuszcza.
Tu byśmy musieli wejść w dyskusję, no, jaka miała, znaczy, dlaczego decyduje się na okręty podwodne, dlaczego na Bałtyku. I nadal to się będzie wszystko doskonale wpisywało w to, w jaki sposób Rosja o Bałtyku może w przyszłości myśleć.
To porozmawiamy o tym, jak zapewnić to bezpieczeństwo, nie przekraczając tego poziomu wojny. Czyli co zrobić, żeby nasze porty, żeby nasz gazociąg, chociażby no Baltic Pipe, który jest kluczowy w tej chwili dla Polski, żeby to było bezpieczne, o tym porozmawiamy już za króciutką chwilę. W tej chwili dokładnie pół godziny pozostało do 19.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
A już teraz w Radiu Gdańsk Flesz Europejski, który przygotował i przedstawi Robert Silski. Tuż po nim wrócimy do rozmowy na temat bezpieczeństwa naszego, bezpieczeństwa portów, czyli sprawy Bałtyku.
Flesz Europejski.
Przewodniczący Rady Europejskiej dołączył do liderów unijnych instytucji, którzy pogratulowali Karolowi Nawrockiemu wygranej w wyborach prezydenckich. Polska jest i zawsze była w sercu Europy. Liczę na to, że nadal będzie odgrywać silną, aktywną i decydującą rolę w kształtowaniu bezpieczniejszej i lepiej prosperującej Unii, napisał Antonio Costa. Jako pierwsza spośród liderów europejskich instytucji gratulacje złożyła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Wyraziła przekonanie, że Unia będzie kontynuować bardzo dobrą współpracę z Polską. Po kilku godzinach także przewodnicząca Parlamentu Europejskiego opublikowała krótki wpis z gratulacjami. Sprawmy, by europejski projekt był sukcesem dla wszystkich, napisała Roberta Metsola. Prezydent Ukrainy pogratulował zwycięstwa w wyborach prezydenckich Karolowi Nawrockiemu. Wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę z Polską i jej nowym prezydentem. Zełenski umieścił w mediach społecznościowych wpis po polsku, ukraińsku i angielsku. Wcześniej prezydentowi elektowi pogratulowali m.in. prezydenci Niemiec i Czech, a także premier Węgier. W drugiej turze wyborów prezydenckich Karola Nawrockiego poparło 50,89% wyborców, jego rywala Rafała Trzaskowskiego 49,11%. Rosjanie przekazali Ukraińcom swoje warunki wstrzymania ognia. Umówiono się też co do kolejnej wymiany jeńców. W Stambule odbyło się spotkanie ukraińskiej i rosyjskiej delegacji. Do kolejnego może dojść jeszcze w tym miesiącu. Szef ukraińskiej delegacji Rustem Umierow poinformował, że otrzymał rosyjskie memorandum i jego zespół będzie miał tydzień na przeanalizowanie rosyjskich warunków zawieszenia broni. Potem mają być skoordynowane kolejne kroki. W Stambule ustalono też kwestię wymiany jeńców, wszystkich ciężko chorych jeńców wojennych oraz tych, którzy mają mniej niż 25 lat. Rosja i Ukraina porozumiały się także w sprawie wymiany ciał poległych. Tymczasem 3 cywilów zginęło, a 20 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku powietrznego na Sumy. Rosjanie celowali w budynki mieszkalne. Uderzyli w centrum miasta za pomocą artylerii rakietowej. Uszkodzone zostały samochody i budynki mieszkalne. Władze Sum ogłosiły dzień żałoby. Wśród zabitych jest niepełnoletnia, wśród rannych osoby starsze. Nagranie z akcji ratunkowej i zdjęcia zniszczeń z Sum opublikował prezydent Zełenski. Jak napisał, był to całkowicie świadomy, bestialski atak na ludność cywilną, obrazujące rosyjskie tzw. pragnienie zakończenia wojny. Myśliwce NATO w krajach bałtyckich w zeszłym tygodniu aż 12 razy startowały do samolotów z Rosji. Rosyjskie maszyny naruszały przepisy lotnicze. Litewskie Ministerstwo Obrony podało, że myśliwce Sojuszu były podrywane każdego dnia. Przeważnie naruszenia dotyczyły braku planów lotu czy wyłączonego transpondera lokalizacyjnego. Problemem był też brak łączności radiowej. Wśród zidentyfikowanych i eskortowanych rosyjskich samolotów były takie maszyny jak bombowiec Su-24 czy myśliwce Su-30. W większości przypadków poruszały się na trasie z Rosji do obwodu królewieckiego lub w przeciwnym kierunku. We Francji narasta napięcie w rządzie wokół planowanej reformy ordynacji wyborczej. Stojący na czele mniejszościowego gabinetu premier François Bayrou chce wprowadzić system proporcjonalny w wyborach parlamentarnych. Współrządząca z nim centroprawica stanowczo mówi nie. Ewentualne odejście republikanów z rządu oznaczałoby prawdopodobnie jego upadek. Mniejszościowy gabinet został utworzony w grudniu ubiegłego roku w sytuacji kryzysu budżetowego i politycznego. Obecnie żadna partia nie jest w stanie zbudować stabilnej większości, by rządzić Francją. Paris Saint-Germain triumfowało w piłkarskiej Lidze Mistrzów. W rozegranym w Monachium spotkaniu finałowym PSG zwyciężyło Inter Mediolan 5-0. To pierwszy triumf Paris Saint-Germain w tych rozgrywkach.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
20 minut pozostało do godziny 19. Polska polityka północna, bezpieczeństwo na Bałtyku to temat dzisiejszej audycji. W studiu dr Łukasz Wyszyński, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i profesor Andrzej Makowski z Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, także tej uczelni wojskowej z Gdyni. Tak jak mówiłem na początku, seminarium naukowe odbyło się wczoraj na temat właśnie polityki północnej w kształtowaniu bezpieczeństwa regionu Morza Bałtyckiego. To może zapytam się tak, zanim wejdziemy w szczegóły, jak i co trzeba zrobić, żeby Morze Bałtyckie było bezpiecznym akwenem, to zapytam się o konkluzję z tego seminarium. Może było. Była odkrywcza teza i zostały spisane założenia i będzie to możliwe w najbliższym czasie. Panie doktorze. Do organizatora tym razem.
Chciałbym bardzo oczywiście powiedzieć, że mamy na wszystkie nasze bolączki wyzwania panaceum. Tak nie jest. Znaczy na pewno to, o czym rozmawialiśmy i na co się zgodziliśmy, to, że to musi być synergia dwóch obszarów działań. Tak? Znaczy z jednej strony my musimy budować nasze własne zdolności, zarówno jeżeli chodzi o posiadane rozwiązania, przygotowany personel, musimy mieć odpowiednie procedury, ale sami nie jesteśmy w stanie tak naprawdę nie tylko zadbać o to, co jest jakby naszą strefą odpowiedzialności, ponieważ no, dzisiaj te wszystkie surowce energetyczne, towary, no, będą przechodziły przez bardzo wiele obszarów, więc jesteśmy zmuszeni do kooperacji. To jest ten drugi obszar, że musimy kooperować, czyli musimy uwspólniać perspektywę bezpieczeństwa, czyli co temu bezpieczeństwu zagraża i musimy mieć wolę polityczną, żeby te działania koordynować.
No chyba z wolą polityczną w tej chwili po agresji Rosji na Ukrainę nie ma problemu.
Tylko, że patrzymy cały czas w bardzo krótkiej perspektywie czasu. Musimy zdawać sobie sprawę, że no, na razie ciężko jest postawić tezę, że wojna na Ukrainie szybko się skończy albo że ustabilizuje się w sposób trwały. Co oznacza, że te napięcia mogą mieć jeszcze charakter wieloletni. Doskonale wiemy, że będziemy w tym czasie mieli i wymianę rządów w państwach bałtyckich i mamy do czynienia z interesami lobby przemysłowego, gospodarczego. Na Bałtyku przecież nie pływają tylko państwa bałtyckie, w tym Federacja Rosyjska. Są jakby właściciele towarów, armatorzy z innych części świata. Jest inny kapitał i to wszystko będzie, można powiedzieć, że generowało sytuację, która będzie miała duży potencjał do tego, żeby się destabilizować, więc to, o czym rozmawialiśmy i na co się zgodziliśmy, że musimy jakby angażować jak najwięcej kluczowych interesariuszy u nas w Polsce do tego, żeby nad tym problemem chcieli się pochylić w sposób profesjonalny i przede wszystkim długofalowy. No i że też my będziemy na pewno nasze działania kontynuować, czyli będziemy starali się właśnie w jak najszerszym gronie akademików, praktyków, przedstawicieli sił zbrojnych i przemysłu spotykać, rozmawiać i jak najwięcej o tym starać się informować i decydentów, i społeczeństwo.
Panie profesorze, termin, który nieraz już pan komentował, który jest związany z bezpieczeństwem na Bałtyku, modernizacja marynarki wojennej.
No tutaj można wykazać dwa kierunki. Po pierwsze, modernizacja marynarki wojennej, w ogóle program operacyjny dotyczący modernizacji, jest programem niejawnym. Tutaj chciałbym tak skromnie zaznaczyć, że w końcu są to pieniądze podatnika i w jakichś ogólnych zarysach jednak podatnik powinien wiedzieć, co knuje władza, prawda, i w jaki sposób próbuje
tym bardziej, że mówimy o olbrzymich pieniądzach.
Tak, to są pieniądze duże, duże jak na polskie warunki. Natomiast program taki podstawowy, który ma wzmocnić marynarkę, bez wątpienia jest to program Miecznik. Na razie ten program jest realizowany bez większych, nazwijmy to, problemów. Świadczą o tym przynajmniej artykuły prasowe, wskazanie w jakim stadium budowy znajduje się Wicher, rozpoczęcie palenia blach pod burzę, że tak tutaj się wyrażę, które miało miejsce nie tak dawno. Czyli krótko mówiąc, program ten przebiega zgodnie z harmonogramem. Natomiast jeżeli mówimy o właściwościach bojowych, tych prawdziwych bojowych, które się liczą w NATO, ale liczą się po prostu również jako odstraszanie. To niepokoi bardzo mocno program Orka. Ja się obawiam, że to jest program zabawy, bo tak to nazwę, zabawy, które trwają, taki chocholi taniec wokół tej Orki, no to jest coś takiego, co napawa trwogą i ja się mocno obawiam, żeby to nie było odłożone ad calendas graecas, jak mówią.
A czy potrzebujemy łodzi podwodnych na Bałtyku?
Okręty podwodne na Bałtyku są potrzebne bardzo, dlatego że Bałtyk jest przede wszystkim zagrożony środkami napadu powietrznego. To jest główny wróg. Drugi wróg na Bałtyku to jest mina morska,
która może nam zablokować jakikolwiek
i powiedzmy tak wskazywały, że tak powiem, doświadczenia tutaj wszystkich konfliktów, przynajmniej druga wojna światowa, ale i w innych rejonach czy regionach również. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje na Morzu Czarnym, tutaj mamy podobnie. No i patrząc jeszcze na program rozwoju, rozbudowy marynarki wojennej, tutaj chcę mocno podkreślić, że jak duch co jakiś czas pojawia się hasło Murena. Murena to miały być no, okręty rakietowe. Jakby zamiennik tych trzech okrętów, które posiadamy w tej chwili. Jakie chodzą, nazwijmy to, słuchy na ten temat, no, te okręty już, że tak powiem, przepoczwarzyły się w okręty o wyporności dość znacznej, ponad 2000 ton, czyli widać wszystko, widać wyraźnie, że będą to korwety. Natomiast nie rozumiem tutaj, dlaczego ten program raz jest, raz znika. Czy on w ogóle będzie kontynuowany? Z mojego punktu widzenia, jako człowieka, który zajmuje się no już wiele, wiele lat tymi problemami, uważam, że wszystkie te programy, o których mówię, są nie do uciągnięcia. Mówię o tych głównych programach, bo tutaj jeszcze musimy wrócić do pewnych teoretycznych założeń. To jest budowanie zdolności naszej marynarki.
I nawet nie mówimy o zdolności samej, że tak powiem, w trakcie wojny, ale o tej zdolności.
Nie, to są zdolności w poszczególnych obszarach. I tutaj te zdolności w poszczególnych obszarach są dość słabe. Proszę pamiętać, że my ciągle mamy strukturę floty, która jest jakby odbiciem struktury floty w Układzie Warszawskim, czyli jest przewaga okrętów zabezpieczenia pola walki, wsparcia pola walki. To są świetne okręty dzisiaj, choćby typu Kormoran. Naprawdę nowoczesne. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o te zdolności w głównych obszarach, czyli zwalczanie celów powietrznych, zwalczanie wszelkich środków napadu powietrznego. Rakiety balistyczne na razie zostawmy, zwalczanie ich. Zwalczanie okrętów podwodnych, czy w ogóle podwodnego zagrożenia, te kwestie. No tutaj w przeciwminowym jest dobrze akurat. Ale przede wszystkim te kwestie związane właśnie z budowaniem zdolności są jak najbardziej istotne dzisiaj. No i widać, że to jest robione, ale jest robione bardzo powoli.
To zapytam się teraz o możliwości, jakie dają, jeśli chodzi o zabezpieczenie akwenów, nowoczesne technologie. Mówimy o dronach napowietrznych, podwodnych. Czy to może się przydać nie w momencie samego konfliktu zbrojnego, klasycznego, ale tej szarej strefy, o której mówił pan profesor, panie doktorze?
Niewątpliwie tak, ale nie można też ulec takiej narracji, że środki bezzałogowe w zupełności zastąpią nam te platformy, o których mówił pan profesor i które, no co do zasady, wszystkie no takie bardzo modernistyczne, nowoczesne siły morskie jednak praktycznie każdego państwa rozwijają, no bo tu musimy mieć też taką optykę, że no marynarka wojenna jest częścią zdolności obronnych państwa, więc musi mieć przede wszystkim informacje o detekcji potencjalnych zagrożeń. No i tutaj oczywiście pojawia się już pierwsze pole dla środków bezzałogowych, no ale ten zbiór sensorów zbierających dane obserwacji powietrznej, satelitarnej, podmorskiej powinien być zdecydowanie szerszy, więc nie tylko drony, ale także wprowadzenie sztucznej inteligencji, która będzie w stanie przetwarzać bardzo szybko, bardzo duże ilości danych. No i później pojawiają nam się autonomiczne środki podwodne, powietrzne, nawodne, no i one wszystkie są, no co do zasady będziemy mogli je bardzo szybko albo szybciej niż te większe jednostki przemieścić w obszar, który będzie wymagał albo potwierdzenia potencjalnego zagrożenia, przechwycenia jednostki, eskortowania, będziemy w stanie jakby dokonać głębszej identyfikacji. One już potencjalnie mogą mieć jakieś zdolności również oddziaływania. Więc podobnie jak to, co widzimy, to, co wiemy w tej chwili z działań na Ukrainie, no to środki bezzałogowe oczywiście istotnie wpłynęły na to, jak wykorzystywane są siły zbrojne i niewątpliwie stanowią ich przyszłość, ale nie możemy jakby myśleć w kategoriach środki bezzałogowe za okręty, za lotnictwo marynarki wojennej, za środki rozpoznania powietrznego, satelitarnego i inne. To po prostu musi być uzupełnienie, które będzie multiplikowało te zdolności, budowało w jeszcze większym stopniu efekt synergii. A pomimo tego, że na mapie może Bałtyk wydaje się mały, ale no, żeby go móc efektywnie monitorować w całej ościągłości, gdzie mogą występować zagrożenia, oczywiście będą te miejsca, które nazywamy infrastrukturą krytyczną, które pewnie będą bardzo dobrze monitorowane, ale będzie bardzo wiele przez takich przestrzeni czy obszarów, gdzie będziemy musieli posiadać tych środków po prostu zdecydowanie więcej.
Tak, wracając do skali Morza Bałtyckiego, no to tak jak Morze Czarne, tak panie profesorze, mniej więcej, jeśli chodzi o powierzchnię.
No tutaj się zgodzę, jeżeli chodzi o powierzchnię. Natomiast jeżeli chodzi o warunki fizyczno-geograficzne, to Bałtyk jest kompletnie innym akwenem i nawet ja tutaj taką teorię kiedyś napisałem, można, czy może inaczej użyłem takiego sformułowania, że na Bałtyku decydujące w jakikolwiek obszarze militarnych starć są dwa czynniki. Pierwszym jest geografia, drugim technologia. Współczesne technologie, one będą tutaj decydowały, będą limitowały, jak te wszystkie starcia, czy można powiedzieć zagrożenia będą wyglądały. No i tutaj Bałtyk ma jeszcze inne pod kątem, nazwijmy to, użycia broni podwodnej ogólnie, czyli okrętów podwodnych i min morskich. Morze Czarne jest dla okrętów podwodnych, można powiedzieć, idealne. Bałtyk średnio, natomiast ma duże plusy, jeżeli chodzi o skrytość ich działania, z uwagi na różnice w temperaturze wody, na różnice w zasoleniu. Tutaj są właśnie te elementy. Z kolei Bałtyk jest bardzo wredny, że użyję tego określenia, albo podatny na użycie broni minowej. Tutaj rozrzut, można powiedzieć, tych środków jest bardzo duży, od min superinteligentnych, można to nawet nazwać min robotów już, bo tak powiedzmy, po miny, które kosztują no tam 2000-3000 dolarów, które
się
pamiętają
na
drugą
jeszcze,
wojnę światową i są po prostu do wykorzystania czy modernizacji, a ich ilość idzie już w tysiące, także musimy mieć to na uwadze.
Panowie, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za wyjaśnienie kilku kwestii. Polityka północna Polski, temat mało znany, no ale będzie chyba wymagał od nas poznania go i to tak dokładnie, bo Morze Bałtyckie staje się akwenem dla nas strategicznym, tak jak panowie mówicie, jeśli chodzi o dostawy, jeśli chodzi o gaz, jeśli chodzi o inne energetyczne źródła dla naszego kraju. Nie ma wyjścia. Musimy go zabezpieczyć. I pewnie jeszcze będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób. Bardzo dziękuję dzisiaj za obecność. Profesor Andrzej Makowski, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dziękuję bardzo. I
dziękuję
doktor
również.
Łukasz Wyszyński, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Audycję realizował Artur Sedługa. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia za tydzień.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.